Chwała Bogu. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione na tym miejscu. Witam was gorąco. I to nie dlatego, że na zewnątrz jest gorąco, ale wierzę, że emitujemy inne ciepło, które jest efektem Bożej miłości rozlanej w naszych sercach, w naszych wnętrzach. Dzisiaj chciałbym wam przybliżyć wydarzenia, którego bohaterem będzie Dawid. Temat mojej usługi jest następujący. Syklak i potok Besor. Ale nie obawiajcie się, to nie będzie lekcja geografii. Nie będę mówił o położeniu geograficznym tych miejsc, o znaczeniu politycznym. Natomiast to jest tylko taki punkt zaczepienia. A waszą uwagę chciałbym zwrócić na wydarzenia, które miały miejsce właśnie w tej lokalizacji. Zobaczymy Dawida w całej swojej okazałości. Mianowicie poznamy go jako męża według Bożego serca, jako tego, który ufa Bogu, który pokłada w nim nadzieję, który się jego pyta. Ale również zobaczymy Dawida, który nie zadaje Bogu pytań, kieruje się swoim rozumem, podejmuje błędne decyzje i ponosi tego skutki, efekty. A więc można powiedzieć, jest to człowiek bardzo podobny do nas. Bo my również tak się zachowujemy. Popełniamy błędy, ale mam nadzieję, że tak jak Dawid, gdy popełniał błędy, potrafimy również zwrócić się do Boga w tych sytuacjach i w Nim się wzmocnić, w Nim nabrać siły. A więc Syklak i potok Besor. Główny fragment, na który dzisiaj waszą uwagę chcę zwrócić, to będzie 30 rozdział pierwszej księgi Samuela. Ale zanim tam zajrzymy, to taka krótka informacja, czym dla Dawida w tym momencie jest miasto Syklak. W jaki sposób je zdobył i od kogo je otrzymał. A więc, moi drodzy, Dawid już od kilku lat ucieka przed Saulem. Jest tułaczem. Nie ma swojego miejsca na ziemi. Wędruje z miejsca jednego do drugiego miejsca, uciekając przed Saulem. Towarzyszą mu jego wojownicy. Jest ich 600. Oni mają swoje rodziny, swoje żony, mają dzieci. I zapewne taka wędrówka tułaczy tryb życia, już im doskwiera. I może Dawid słyszy takie głosy. Dawidzie, jak długo jeszcze mamy uciekać? Nasze żony, nasze dzieci też potrzebują jakiejś stabilizacji. Chcemy mieć swoje miejsce. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Dawid doświadcza Bożej obecności. Bóg mu pomaga. Bóg go ratuje. Nawet widzimy, że Dawid miał okazję zakończyć ten pościg. Mógł podnieść rękę na Saula, jednak tego nie robi. Ale dochodzi do pewnego momentu, kiedy już jest zbyt zmęczony i znajduje nowe rozwiązanie. W pierwszej księdze Samuelowej, w 27 rozdziale, w pierwszym dwóch wersetach możemy przeczytać takie słowa. A Dawid rozważał w swoim sercu, tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula, to też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej. I tak ujdę jego ręki. Ruszył wtedy Dawid i przeszedł wraz z 600 wojownikami, którzy byli z nim, do Akisza, syna Maoka, króla Gad. Więc zobaczcie, my tutaj w tym tekście nie znajdujemy informacji, że Dawid pyta się Boga albo pyta się kapłana. On rozważa to w swoim sercu i podejmuje taką decyzję. Już koniec. Muszę znaleźć inne rozwiązanie. I wpada na pomysł taki. Udam się do wrogów Izraela. Udam się do ziemi Filistyńczyków. Tam Saul nie będzie mnie już ścigał. Koniec mojej udręki. I zwraca się do króla Gad. Akisza to jest jego drugie podejście do tego króla. Wcześniej też już był u bram tego miasta, ale wtedy był sam. Nie będziemy do tego wracać. Teraz przychodzi tutaj ze swoimi wojownikami. Z tego miasta Gad pochodził Goliat, z którym walczył Dawid wcześniej. Silny młodzieniec, nie bojący się tego giganta, ufał Bogu. Dzisiaj do tego miasta przychodzi, aby tam znaleźć schronienie. I czytamy w wersecie 4 takie słowa: gdy doniesiono Saulowi, że Dawid umknął do Gad, zaniechał pościgu. Zobaczcie, co się dzieje. Często jest tak, kiedy podejmujemy decyzje, ale polegające na naszym rozumowaniu, zdarza się tak, że w pewnym momencie zauważamy, że to działa, że to skutkuje. Dlaczego ja przyszedłem do tej ziemi Filistyńczyków? Dlatego, że nie chciałem, aby Saul mnie gonił, nas dręczył. Chcę mieć swoje miejsce. I teraz Saul, gdy się dowiedział, że tam jest Dawid ze swoimi wojownikami, zaniechał pościgu. A więc skutek został, efekt został osiągnięty. Tak, koniec udręki, koniec ucieczki, koniec chowania się po jaskiniach. Mamy swoje miejsce. Saul już nie jest dla nas niebezpieczny. A więc cel został osiągnięty. Znaleźliśmy bezpieczne miejsce. Cyklak, bezpieczne miejsce. Ale za chwilę zobaczymy, że to było pozornie bezpieczne miejsce. Bóg się do tego przyznaje. Bóg nam błogosławi. Jesteśmy uwolnieni od naszego dręczyciela. To był dobry pomysł. Często właśnie próbujemy nawet wmawiać sobie w takich sytuacjach, że Bóg jest z nami, chociaż Go o to nie pytaliśmy. Ale po tych początkowych efektach dochodzimy do takiego wniosku i tak siebie podbudujemy. I tak też zrobił Dawid. Za bardzo polegał na sobie. Uwierzył w swoje zdolności, być może polityczne w tym momencie. I to jeszcze jest gorsze w tym wszystkim, w tym stanie Dawida, że jego relacje, jego współpraca z Akiszem się jeszcze bardziej zacieśniają. Gdy Akisz chce zaatakować Izraela, Dawid chce się z nim połączyć. Chce z nim ruszyć na Izraela. Do tego stopnia się z nim próbuje zjednoczyć. Jest on w stanie desperacji. Kieruje się własnym rozumem i chce podnieść rękę na swoich izraelskich braci. I gdy się dowiaduje o tym, że Akisz jest w Afek i tam gromadzi swoje wojska, to Dawid ze wszystkimi swoimi wojownikami, jest ich 600, opuszcza Syklak i udaje się właśnie do tych żołnierzy filistyńskich. Jednak żołnierze filistyńscy, książęta, nie są zadowoleni z tego, że Dawid ma z nimi tam pójść. Akisz, król, jak najbardziej jest za tym, żeby tak się stało. I w 29 rozdziale od 6 wersetu możemy tutaj przeczytać taką rozmowę w sytuacji takiej, kiedy Dawid jest gotowy, aby z nimi ruszyć na Izraela. Akisz też chciałby, ale jednak słowa tych książąt filistyńskich są na tyle silne i poważne, że Akisz podejmuje inną decyzję. 6 werset czytamy tak. Akisz przywołał tedy Dawida i rzekł do niego: jako żyje Pan, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam ci nic do zarzucenia, odkąd do mnie przyszedłeś, aż do dnia dzisiejszego, lecz książętom się nie podobasz. Dlatego wracaj i idź w pokoju i nie rób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich. A Dawid rzekł do Akisza: Cóż uczyniłem i co znalazłeś na swoim słudze od chwili, kiedy przystałem do ciebie, aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla, mojego pana? Achisz odpowiedział Dawidowi: wiem, i żeś tak prawy w oczach moich jak anioł Boży. Lecz dowódcy filistyńscy powiedzieli: niech nie rusza z nami do boju. Dlatego wstań jutro, rano wcześnie, wraz ze sługami swojego pana, którzy przyszli z tobą, wstańcie jutro, rano wcześnie, a skoro świt, odejdźcie. I wstał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. A więc widzimy jego desperację, jego chęć przyłączenia się. Jest zdziwiony, że ten Achisz w taki sposób go odsyła z powrotem do tego Syklak. Przed chwilą Syklak do Afek jest ponad około 120 kilometrów. Oni w całym takim rysztunku bojowym, przygotowani do walki, wędrują i przychodzą na to miejsce, a teraz dowiadują się, że nie będziecie z nami walczyć. Można sobie zadać pytanie, jak się czuli ci wojownicy, skoro teraz znów muszą wracać do Syklak? To jest w pewnym stopniu upokorzenie Dawida w tym momencie, że nie jesteś potrzebny, nie chcemy z tobą. Ci książęta filistyńscy, można powiedzieć, najprawdopodobniej mogli odczuwać czy przeczuwać jakiś podstęp ze strony Dawida, że on, znamy przecież pieśni, które śpiewano na jego cześć, że Saul 1000, a ty 10 000. Ciekawe, w jaki sposób to usłyszeli, bo nie było wtedy radia, ale jednak treść tej pieśni również i tam dotarła. A więc widzimy, w jakich okolicznościach teraz Saul, a czyli Dawid ze swoimi wojownikami wraca do Syklak, do swojego bezpiecznego miasta, które otrzymał od króla Achisza, którego przed chwilą, słyszeliśmy, nazwał swoim panem. Króla Achisza nazwał swoim panem i od niego otrzymał to bezpieczne miasto i teraz troszeczkę może zniechęceni, zmęczeni, zawiedzeni wracają do swojego miasta schronienia, aby się przywitać ze swoimi rodzinami, żonami i dziećmi i odetchnąć. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do kluczowego fragmentu Bożego Słowa, do 30 rozdziału. Będę czytał fragmentami i pewne komentarze swoje i też myśli będę przekazywał. Bo gdybym przeczytał cały ten fragment, myślę, że to byłoby za duża porcja, aby wszystko wyłapać, na co chciałbym waszą uwagę zwrócić. A więc już wiemy, jakie są okoliczności. Dawid ze swoimi wojownikami wraca do swojego Syklak. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. Widzimy, jaka zmiana tutaj narracji, scenerii. Dawid z wojownikami są zmęczeni, utrudzeni, wracają do swojego miasta. A tu jest jakby, co tak cicho? Nikt nas nie chce przywitać. Ten jeszcze unoszący się dym wygląda jakby bardzo niepokojąco. Gdy wkraczają do miasta, dowiedzieliśmy się, że nie było tam nikogo. Wszyscy zniknęli. Czy spróbujemy sobie to wyobrazić? Jaka to jest panika? Biegającego Dawida, wojowników szukających swoich rodzin, swoich żon, swoich dzieci. Jaki krzyk, gdzie jesteście? Gdybym ja był takim wojownikiem, gdybym był w takiej sytuacji, zapewne bym wołał: Kamila, gdzie jesteś? Beniaminie, Dawidku, nie bójcie się, Nie chowajcie się! Tatuś już tu jest! Jesteście bezpieczni! Nie wiem, czy takie okrzyki były, ale przypuszczam, że tak mogło być. Biegający, szukający, gdzie oni są? Nie ma domów, nie ma tych może namiotów, gdzie mieszkali, gdzie spali, ale może znajdziemy swoich. Może są gdzieś pochowani w lesie, w zakamarkach. Ale nie znajdują żadnych ciał. Nie znajdują żadnych ciał. W momencie, słuchajcie, gdy Dawid opuszcza Syklak ze wszystkimi wojownikami, zostawia to miasto bezbronne. Amalekici w ogóle się nie musieli natrudzić. Bez walki zdobyli to miasto i zabrali, uprowadzili kobiety i dzieci. Nie widzą żadnych ciał, a więc dochodzą do wniosku, że zapewne wszyscy zostali uprowadzeni. Czwarty werset i poniżej. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem. Także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamieniować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Na razie dotąd, a potem zacznę od tego słowa lecz. Zwróćmy uwagę, co tutaj się dzieje. Naturalna reakcja, można powiedzieć. Lament, płacz, skowyt. Brakowało łez, aby dać upust swojemu gniewowi i złości. Można powiedzieć, a to taki rezultat, taki efekt polegania na sobie samym. To jest rezultat szukania bezpieczeństwa w Syklak, na obcej ziemi, ani szukania bezpieczeństwa w Bogu. Myślał, że uciekł od swoich problemów, od swojego wroga. A teraz wroga nazywa przyjacielem. Ale jakże to było chwilowe, jakże to było nierozsądne na obcej ziemi nazywać Akisza swoim panem. Wszystko w jednej chwili zostało stracone. Nie ma już nic. Co za ironia. Syklak, miasto bezpieczne, stało się najniebezpiecznym miejscem, w którym się Dawid znalazł. Czytamy, że ci jego wierni wojownicy, którzy od jaskini Adullam z nim wędrują, chcą go teraz zabić. Ci, którzy z nim walczyli, którzy by dla niego poświęcili życie, w tym momencie trzymają w rękach skamienie, aby go ukamieniować. I tak się często dzieje. Kiedy jesteśmy w takich sytuacjach beznadziejnych, musimy znaleźć kogoś, aby dać upust swojej złości. Ktoś zawsze musi być winien. Nie ja, ale ktoś musi być winien. I ci wojownicy znaleźli winnego. To ty nas tu przyprowadziłeś. To my ciebie słuchaliśmy. Ty byłeś naszym przywódcą. To twoja wina, Dawidzie. Biblia mówi, że znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Był w większym niebezpieczeństwie niż wtedy, gdy walczył z niedźwiedziem czy lwem albo z Goliatem. Teraz był w większym niebezpieczeństwie, bo od swoich przyjaciół, od swoich wiernych wojowników mógł mieć zadaną śmierć. W sposób drastyczny Dawid przekonuje się, do czego może doprowadzić poleganie na sobie samym. I nie pytanie Boga, co robić dalej. Jednak taka sytuacja jest, to może dziwnie zabrzmi, jest dobrym miejscem. To spalone Syklak, kiedy twoje i moje Syklak zostaje spalone, to jest to dobre miejsce, aby coś zrobić, aby coś wykonać, aby się otrząsnąć, aby się zastanowić, aby coś zmienić. I końcówka szóstego wersetu jest taka: lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Obok tłum wojowników trzymających kamienie w swoich dłoniach, Dawid w tym momencie pokłada zaufanie w Bogu. W innych tłumaczeniach mamy wzmiankę, że Dawid wzmocnił się w Panu. Dawid znalazł siłę w Bogu. Za chwilę powrócę do tej myśli. Ale w takiej beznadziejnej sytuacji, słuchajcie, w jakiej znalazł się Dawid, jest kilka różnych możliwości wyjścia. Ja powiem o dwóch takich, bardzo często występujących w takiej oto sytuacji. Po pierwsze, co możemy zrobić? Ubolewać. Użalać się nad swoim losem. To już koniec. To jest moja wina. Nie ma szans na zmianę tego stanu rzeczy. Wiecie, bardzo często tak jest, że w takich sytuacjach mamy przeciwnika, który nas oskarża. I jesteśmy bombardowani różnymi myślami. To twoja wina. Ty do tego doprowadziłeś. Wszyscy się na tobie zawiedli. Jesteś grzesznikiem. A przecież Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Nie ma już szans dla ciebie. Nie ma wyjścia. Często w takich momentach niektórzy zamykają się w sobie. Ucinają wszelkie kontakty z wierzącymi. Nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Nie dlatego, że oni zawinili, ale dlatego, że są ciągle oskarżani i odczuwają głęboki wstyd, żeby przyjść, żeby poprosić o pomoc. Te oskarżenia ich tak przygniatają, że ta sytuacja, to spalony cyklak ich pogrąża, że odwracają się od Boga, nie chcą mieć kontaktu z innymi, izolują się, odczuwając ciągle nieustanny wstyd. I ciągle te myśli, już nie ma szans na zmianę. To jest trudna decyzja, ale niektórzy tą drogę wybierają. Ale też jest inna decyzja, inna droga, którą wybiera Dawid. Czytamy, że Dawid wzmocnił się w Panu, nabrał w nim siły. Co prawda w tym tekście nie mamy informacji, w jaki sposób to Dawid zrobił. Co uczynił? Że nagle nastąpiło to przeobrażenie. To spalone cyklak stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Te okoliczności przyczyniły się do całkowitej przemiany Dawida. My wiemy z jednym z psalmów, co Dawid napisał przy innych okolicznościach. Boże, sercem skruszonym nie wzgardzisz, Panie. A więc, żeby znaleźć siłę w Panu, trzeba się przyznać do swoich słabości, do swoich grzechów, do swoich przewinień. Trzeba się przyznać, tak, to ja jestem winien, to ja to zrobiłem, ale z drugiej strony znam Boga Izraela. To jest Bóg, w którym jest miłosierdzie, w którym jest litość, bo już nieraz odczułem taką Bożą ingerencję w swoim życiu i wiem, że taki Bóg jest. Jak przyjmę taką postawę, On się do mnie przyzna, pomimo tego położenia, w którym jestem, w tym beznadziejnym położeniu, ale zwracam się do Niego z nadzieją, z wiarą, wzmocnij mnie, Boże. Wiem, to ja to uczyniłem, zawiniłem, zawiodłem, ale chcę zmiany i potrzebuję Twojej pomocy. Bóg oczekuje takiej postawy. I to jest może smutne, ale czasami potrzebuje nam spalić cyklak, abyśmy się tak do Niego zwrócili. Abyśmy Go zobaczyli, że bez Niego nie mamy szans, że wszystko bez Niego to jest tylko takie ulotne, chwilowe, chociaż może nam się wydawać, że właściwe i odpowiednie. I tak właśnie postępuje Dawid. Wierzę, że w tym wzmocnieniu musiała być pokora, musiało być uniżenie, musiał być ten skruszony duch. I ja teraz widzę tego Dawida po tym akcie zwrócenia się do Boga, gdzie mogę powiedzieć amen, tak, Widzę człowieka, który został nazwany mężem według Bożego serca. I za chwilkę będziemy się przyglądać, co powoduje spotkanie z Bogiem. Jakie są zmiany? Muszą być zmiany. Jeśli się spotykamy z Bogiem, musi być zmiana w Twoim życiu, w Twoim zachowaniu. To musi być widoczne. I za chwilkę będziemy się przyglądać, jak właśnie zachowuje się zmieniony, przeobrażony Dawid. W tej trudnej sytuacji, w której się cały czas znajduje. Cały czas nie ma swoich dzieci, nie ma swoich żon, nikt ich nie ma i nie wiedzą, gdzie oni są. Ale nastąpiła zmiana. Już nie polegamy na sobie. Nagle przypominamy sobie, że jest Bóg, który może pomóc, który może wyrwać, który może nam dać obietnice nowe i pokazać nową drogę. I przeczytajmy dalej. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Zobaczcie, Dawid też szuka pomocy u innych. Zwraca się do kapłana. Zadaje Bogu pytanie: Boże, czy ja mam ruszać? Moglibyśmy zadać pytanie: Dawidzie, jakie ty zadajesz pytanie? To jest oczywiste. Wszyscy są uprowadzeni, wiadomo, że trzeba ich gonić. Wiadomo, że trzeba ich znaleźć. Ale zobaczcie, przemianę Dawida. On się pyta Boga: Boże, czy ja mam ruszać? Czy ja mam ich gonić? Czy ich uratujesz? Czy ich znajdę? Nie widzieliśmy tego, gdy się próbował przypodobać Akiszowi. Nie zadawał Bogu pytań. Teraz to spalone Syklag całkowicie zmieniło jego pozycję. Boże, czy ja mam ich gonić, szukać? I Bóg od razu odpowiada: ruszaj, idź. I co jeszcze? I otrzymuje od Boga obietnicę: na pewno ich uratujesz. Na pewno ich uratujesz. I teraz zastanawiające dla mnie jest to, jak się musiał Dawid zmienić. Przed chwilą jego wojownicy trzymają kamienie w rękach, aby go ukamieniować. A teraz ci sami ludzie opuszczają te kamienie, zabierają może zbroję i miecz i znów patrzą na Dawida: jesteś naszym przywódcą. Idziemy z Tobą. Z Tobą ruszamy. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Bardzo ważne rzeczy się stały. Dawid się zwrócił do Boga. Nastąpiła przemiana w jego życiu. I tą przemianę zapewne zobaczyli jego wojownicy. Tak, słyszeliśmy Boży głos. Bóg się do nas przyznaje. Uratujemy. My dzisiaj nic innego nie potrzebujemy, tylko znów zobaczyć swoje żony i swoje dzieci. I to usłyszeliśmy, w to uwierzyliśmy. Zobaczcie, jak przemiana jednego człowieka jest taką zaraźliwa. To jest dobre zarażenie. Że jeden może pobudzić do działania innych. Ale musi być ten ktoś, który pokaże: idziemy, ponieważ Bóg jest z nami. Odpowiedział nam. I ci sami ludzie, ci wojownicy idą za Dawidem i wierzą, że odzyskają to, co zostało im zabrane. I Dawid rusza z wszystkimi wojownikami. Nikt nie pozostaje w Syklag. Wszyscy jak jeden mąż ruszają w pogoni, aby odnaleźć swoje rodziny. Ale czytamy, że zbliżają się do potoku Besor. I tam się zatrzymali. I w 10 wersecie mamy taką informację: lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Można by było powiedzieć: no mały zawód. No tu przed chwilą wszyscy jedziemy, szukamy, walczymy, a tu do pewnego miejsca następuje pewna redukcja jego armii. 200 osób, 1/3, jest na tyle zmęczona, że nie są w stanie iść dalej. I twierdzą, że nie chcemy zostawać w tyle, nie chcemy być maruderami, nie chcemy opóźniać pościgu. Wy idźcie dalej, walczcie, a my tutaj odpoczniemy, poczekamy na was. Do tego wątku jeszcze wrócę, bo to będzie taka główna myśl za chwilkę mojej usługi. Ale popatrzmy tutaj, co dzieje się dalej. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i 2 pączki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid, czy jesteś i skąd tu się wziąłeś? A on odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Wtargnęliśmy do Negebu kretyńskiego i na obszar judzki i do Negebu kalibickiego, a Syklak puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego, czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł, przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. I zaprowadził go tam, a oto byli oni rozproszeni po całej okolicy, jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Zobaczcie, mamy tutaj, można powiedzieć, jakieś wtrącenie. Dawidzie, ty masz znaleźć swoje rodziny, a zatrzymujesz się, aby pomóc jakiemuś tam choremu, wrogowi. Dowiedział się przed chwilą Dawid, że to był jeden z tych, którzy spalił Syklak. Ale został porzucony przez swojego pana, bo zachorował. I często jest tak, wykonujemy jakieś zadanie, zrobiliśmy i już nie jesteśmy potrzebni. Mamy, zrobiłeś swoje, nie potrzebujemy ciebie. Zachorowałeś, zostań na tej pustyni, zostań w tym miejscu, możesz umrzeć. Nie jesteś nam już potrzebny. Ale to jest ciekawe, cała armia zatrzymuje się, aby pomóc temu człowiekowi. Karmią go, poją. I to się okazuje, że ten człowiek, ten chory Egipcjanin opuszczony, był Bożym narzędziem do uwolnienia tych wszystkich uprowadzonych. Okazanie miłosierdzia temu jednemu człowiekowi było jak gdyby otwarciem drzwi na odebranie jego obietnicy. Zobaczcie, jaka myśl w tym momencie. Przemieniony Dawid ze swoim wojskiem oferuje miłosierdzie potrzebującemu. Dali mu jeść, pić, był chory, a Bóg otwiera drzwi. Był wskazówką, gdzie mają pójść, gdzie ma Dawid ruszyć, gdzie się udać, gdzie jest wojsko wroga i gdzie są ci wszyscy uprowadzeni. To jest niezwykłe, że Bóg wybrał narzędzie tego Egipcjanina, aby pokazać kolejny kierunek, gdzie macie pójść. Kolejny sygnał. Zobaczcie, nie wiemy, co się wydarzy, jeśli oferujemy komuś pomoc. To się może wydarzyć. I już Dawid dociera do tego miejsca, gdzie są Amalekici i ich żony. Wiecie, tak też się spróbowałem zastanowić, o czym mogły myśleć te kobiety, żony i te dzieci w tym miejscu uprowadzenia. Jakie sobie zadawali pytania? Gdzie są nasi mężowie? Czy w ogóle tu przyjdą? Co nas będzie czekać? My wiemy przecież, co ci wojownicy robili z kobietami, które zostały uprowadzone. Zdawały sobie sprawę, jaki czekał ich los. Kiedy przyjdzie wybawienie? A co z naszymi dziećmi? Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, ani najmniejszego, ani aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zabrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim i wołano. To jest zdobycz Dawida. Zobaczcie. Bóg dotrzymał słowa. Dawid ratuje wszystkich. Nic nie przepadło. Nikt nie zginął. Wszystkie dzieci się znalazły. Wszystkie kobiety wracają. To, co Bóg powiedział, to się teraz dzieje i są tego uczestnikami. I wszyscy są pełni radości, pełni takiej chwały. Tak, Bóg nam to wszystko oddał. Ale teraz chciałbym, patrzę na czas, taką największą moją uwagę myśli skierować na to, co się teraz wydarzy. Widzicie, tak ten fragment bardzo mocno mnie dotyka, bo pokazuje prawdziwe serce zmienionego człowieka. Człowieka według Bożego serca. Jak się zachowuje Dawid, co będzie mówił, do kogo to będzie mówił. To są niezwykłe pouczenia. Niezwykła, głęboka lekcja również dla nas dzisiaj. Bo chciałbym, żebyśmy teraz w tym momencie popatrzyli na ten fragment jako i przynieśli, że to jest mowa o społeczności, o Kościele, o zborze, takim jak my tu dzisiaj jesteśmy, czy jeszcze gdzieś tam w całej Polsce, czy na świecie. Jako o społeczności, jakie powinny mieć tutaj relacje i jak to powinno wszystko funkcjonować. I przyjrzyjmy się teraz temu, co ma miejsce. O 21 werset. A gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Zobaczmy. Mamy tych grupę 200 wojowników oczekujących. Też się denerwujący. Co tam się wydarzyło? Czy wrócą wszyscy? Czy tam będzie moja żona? Czy tam będą moje dzieci? Na pewno są zmartwieni. Zostali pozostawieni, ażeby odpocząć. I teraz, gdy Dawid wraca w tej radości z tymi łupami, z wojownikami, z tymi wszystkimi, którzy zostali uprowadzeni, czytamy, że ci ludzie wyszli na spotkanie z Dawidem. Wyszli na to spotkanie z Dawidem. Nie mogli się doczekać, ale też czytamy, że Dawid się do nich zbliżył. To takie może niuanse, ale pokazujące nam Dawida, on był zainteresowany, zatroskany tym, co się działo z tymi, którzy zostali nad potokiem Besor. I tutaj w naszej Biblii, czy ja korzystam z Biblii Warszawskiej, jest takie sformułowanie i pozdrowił ich. A gdy tak zerknąłem do innych tłumaczeń, to tam ten zwrot tak jest tutaj wyjaśniony. Jak się macie? Pozdrowił ich po przyjacielsku. Pytał się o ich zdrowie. Tak ten zwrot tam został przetłumaczony. Więc Dawid martwił się o nich. O nich nie obwinia, że zostali, bo tam mieli zostać. Martwił się o nich. Był zainteresowany stanem ich zdrowia. Zobaczcie, jaka postawa męża Bożego. A teraz przeczytajmy 22 werset. Z kim Dawid ruszył do walki? Kto był tym silnym, który pomimo zmęczenia nie został nad potokiem Besor, ale poszedł dalej, bo jestem lojalnym sługą Dawida. Do końca walczymy. Pomimo zmęczenia to my bohaterzy. Lecz odezwali się niektórzy na szczęście nie wszyscy, ale niektórzy, odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli: ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. Widzimy różnicę? W postawie, w ocenie tego, co miało miejsce? Dawida, a teraz jego wojowników. Nie wszyscy, jakaś grupa wojowników, która z nim była do końca. Podjęła wysiłek i trud, o wiele większy niż ci, którzy zostali nad potokiem Besor. Wracając, widząc tych, których Dawid pozdrawia, od razu oni, można powiedzieć, ich atakują. Mówią: nic nie dostaniecie z tego. Ponieważ nie poszliście z nami, nie walczyliście do końca, żadnym łupem się z wami nie podzielimy. To, co odzyskaliśmy, jest nasze. Nasza zasługa, nasza walka, nasza zdobycz. Wy na to nie zasłużyliście. Tutaj w Biblii Warszawskiej mamy sformułowanie: niektórzy źli i niegodziwi ludzie. Ale znów poszperałem w innych tłumaczeniach i pozwólcie, że przytoczę kilka innych określeń, opisów tych ludzi. Mianowicie źli i podli ludzie. Ludzie źli i przewrotni, źli i zawistni, nieprzyjaźni i niegodziwi, źli i niecni i najmocniejsze tłumaczenie, wstrząsające, synowie Beliala. Tak jest w UBG przetłumaczone. Czy można jeszcze znaleźć jakieś gorsze wyjaśnienie czy opis ludzi niż te, które przed chwilą przytoczyłem? Chciwi. To my to zrobiliśmy. My zasłużyliśmy. Mieli okruch miłosierdzia, mówiąc: zabierzcie swoje żony, dzieci, czyli mieli miłosierdzie, nie? Ale idźcie. Nie potrzebujemy was. Nie jesteście już potrzebni. Smutny obraz. Smutny obraz. Oby w kościołach, w zborach Bożych nie było ludzi, którzy tak patrzą na innych, oceniając ich. Jesteście słabi, zostaliście nad potokiem Besor. Patrzcie na nas, jak my sobie poradziliśmy. Też byliśmy zmęczeni. Zwróćcie, patrzcie na nas, jak potrafimy sobie czas organizować. Tu i tu możemy zadziałać. A teraz słowa, które mówi Dawid, które mnie położyły na łopatki w tej oto sytuacji. Zmieniony Dawid, mąż według Bożego serca, na tą okoliczność, kiedy zostali tak dotknięci ci, którzy pozostali, zostali tak niezauważeni, niedocenieni, zostali tacy, jesteście niepotrzebni. Co mówi Dawid? To tych ludzi, których Biblia oceniła. Dawid mówi tak: nie róbcie tak, bracia moi. Nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam Pan dał. Dawid ich nie pochwala. Mówi: nie róbcie tak. Czyli widzi, że to jest złe. Zobaczcie, jaki to jest wspaniały obraz nowotestamentowego napomnienia, korygowania. Nie nazwanie, nie przyzwolenie, że na grzech. Nie róbcie tak, bracia moi. Dawidzie, co ty mówisz? Jacy bracia? Tak potraktowali tamtych, tacy chciwi, niegodziwi. Jak cudowne zdanie. Nie róbcie tak, bracia moi. To też byłby być piękny tytuł jakiegoś kazania. Czy my potrafimy tak ze sobą rozmawiać? Gdy są między nami różnice, albo jakieś konflikty. Obyśmy potrafili tak traktować siostrę czy brata, który ma odmienne zdanie czy zrozumienie na jakiś inny temat. Jak łatwo czasami przychodzi nam wyzywać się nawzajem. A słowo bracie czy siostro coraz trudniej przychodzi nam przez gardło. Umieć tak rozmawiać w duchu łagodności to jest niezwykła umiejętność, niezwykła sztuka, aby to robić w duchu łagodności. Dawid mówi, nie róbcie tak, bracia moi. A jak często dajemy się ponieść naszej racji, naszemu jedynie poprawnemu zrozumieniu, które koniecznie, koniecznie musimy narzucić pozostałym. Bo jeśli nie, to znaczy, że jesteś innego ducha. I tak zaczynamy siebie nawzajem ranić i zniechęcać. I właśnie to zniechęcenie i zranienie dotarło z ust tych ludzi do tych, którzy byli nad potokiem Besor. Nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam Pan dał. Dawid jest świadomy tego, że to, co oni odzyskali, ten wielki sukces, to jest Boża zasługa i tylko Jemu należy się chwała i cześć. To On to uczynił, to Bóg, to Pan nam dał, nie wy. Fajnie, że byliście ze mną, u mojego boku i ze mną walczyliście. Ja was potrzebuję. Dawid mówiąc, nie róbcie tak, bracia moi, dał sygnał, ja was dalej potrzebuję, ale musicie zmienić swoje myślenie. Nie jesteście aż tacy ważni, najważniejsi. Bez was też by to się wydarzyło, ale fajnie, że jesteście. Ja was potrzebuję, ale nie patrzcie tak z góry na innych. Ci, którzy pozostali nad potokiem Besor, też są ważni, też mieli zadanie do wykonania. Za chwilkę do tego dojdę. Wszyscy są potrzebni, wszyscy są ważni. I Dawid mówi tak. Któż was usłucha w tej sprawie? Gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który zostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Chwileczkę, Dawidzie. Przecież to jest niesprawiedliwe. Jak? Jednakowo się podzielą? Mamy równo podzielić łupy. Oni zostali, a my byliśmy z tobą. To jest przecież oczywiste, że musimy otrzymać więcej. Ale jakże jest to podobne do podobieństwa, które wygłasza sam Jezus Chrystus. Królestwo, o Królestwie Niebios. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale mamy informację o pracownikach winnicy. Mamy dwie grupy. Ci, którzy pracowali od rana w upale i ci, którzy pracowali ostatnią godzinę. I ci dostali tyle samo. Po jednym denarze, co się nie spodobało tej jednej grupie. Poczucie naszej sprawiedliwości wiele razy różni się od tego, jak Bóg ocenia, jak Bóg jest sprawiedliwy. Boża ekonomia różni się znacząco od naszej. Dostaną tyle samo. Ci, którzy walczyli i ci, którzy zostali nad potokiem Besor. Teraz chwilkę nad tymi, którzy zostali nad potokiem Besor. Przecież ci, którzy pozostali nad potokiem Besor, kochali swoje żony. Tęsknili za nimi, za swoimi dziećmi. To, że oni nie ruszyli dalej, to nie był wyraz ich zobojętnienia, że im nie zależało. Bardzo kochali swoje rodziny i chcieli się z nimi spotkać. Ale byli tak zmęczeni, tak utrudzeni tą drogą do Afek i z powrotem i teraz, że nie chcieli opóźniać pościgu. Czytaliśmy, że Dawid powiedział, taką samą zapłatę dostaną ci, którzy walczyli i ci, którzy zostali nad potokiem Besor, przy czym? Przy jukach. To było ich zadanie. Nie chcieli opóźniać wyścigu. Zostali nad potokiem, pilnowali taboru, pilnowali swoich rzeczy, W Biblii tego tutaj jednoznacznie nie jest to powiedziane, ale ja przypuszczam, że to jest moje przypuszczenie, że również pilnowali rzeczy tych, którzy poszli dalej walczyć. Ich towar, ich bagaż, który oni mieli, został zostawiony nad potokiem Besor i ci, którzy tam byli, pilnowali tych rzeczy. A ci pozostali, już odciążeni od tego bagażu, mogli szybciej ruszyć w pościg. I jedni i drudzy byli potrzebni. Jedni i drudzy byli ważni. I Dawid to tutaj dostrzega. Chcę powiedzieć, że to jest obraz też dzisiaj dla nas, że w Kościele Bożym będą też tacy, którzy są nad potokiem Besor, ale też są tacy, którzy idą walczyć. Są na pierwszej linii, tak powiem, frontu. Są jedni i drudzy. Każda z tych grup jest potrzebna. Każda z tych grup jest ważna. Każda z tych grup ma swoje zadanie do wykonania. Może dzisiaj myślisz o sobie, jaki jestem słaby i siebie identyfikujesz jako ci, którzy są nad tym potokiem Besor, że nie mogę w tym wszystkim uczestniczyć. I też nie musisz. Możesz się modlić, możesz wspierać w inny sposób. Możesz łożyć finansowo. Ważne jest to, abyśmy się nawzajem nie porównywali. Ale żebyśmy się wzajemnie zachęcali. Potrzebujemy wzajemnego zrozumienia, poszanowania i zachęcenia. Jedni i drudzy są potrzebni w Kościele. Jedni i drudzy są ważni. Ci, którzy są nad potokiem Besor, bo są dzisiaj zmęczeni, osłabieni, patrząc na tych, którzy walczą, niech doznają zachęty, że przyjdzie taki czas, kiedy opuszczę potok Besor i będę walczył razem z nimi. A ci, którzy walczą dzisiaj z przodu, niech nie krytykują tych, którzy są nad potokiem Besor, że są gorsi, słabsi, mają gorsze poznanie. Bo też będzie taki czas, kiedy ty dzisiaj walczysz może na pierwszej linii frontu, będziesz potrzebował odpocznienia, odpoczynku, bo osłabniesz. I wtedy ty usiądziesz nad potokiem Besor, a inni pójdą walczyć. To jest to wzajemne zrozumienie, wzajemne poszanowanie i wspólne działanie, aby osiągnąć Boże obietnice. Jedna grupa i druga grupa otrzymała Boże obietnice. Odzyskali swoje rodziny, odzyskali swoje dzieci. Dostali nawet o wiele, wiele więcej niż to było jeszcze kilka dni wcześniej. Więc dla mnie to jest taki odkrywczy, użyję słowa odkrywczy, taki obraz Kościoła, w którym są zarówno jedna grupa, która jest taki, są takie sytuacje, kiedy musisz odpocząć, kiedy jesteś słaby i potrzebujesz chwilkę usiąść nad potokiem Besor, odpoczynku, ale żeby co? Jak Dawid, żeby w Bogu znaleźć siłę, znaleźć odnowienie do nowych rzeczy. Potrzebujesz tej chwili. Choroba, jakaś tragedia, w pracy cię wyrzucono, cokolwiek się wydarzyło, to ciebie dotyka. Potrzebujesz wzmocnienia, potrzebujesz zastanowienia, potrzebujesz znów poszukania i znalezienia zaufania w Bogu. I żeby kończyć, bo widzę, czas już też troszeczkę mi uciekł, ale końcówka jest taka, w 26 wersecie, a gdy przyszedł Dawid do Syklak, wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy: oto dar dla was z łupu wrogów Pana. A więc widzimy teraz jakby taką pętlę, tak? Dawid przychodzi do Syklak, spalone, zrujnowane, nie ma tam nikogo. I teraz po tym, co czytaliśmy przed chwilą, Dawid wraca do Syklak. Co się tam zmieniło? Wszystko jest spalone. Nie ma tych domów, tych namiotów. Ale wraca Dawid ze swoim wojskiem, jakże innym nastawieniu. Tu już nie ma płaczu. Tu jest radość. Może łzy radości są w tym momencie. Cieszący się, bo wszyscy wróciliśmy ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi. I chociaż nie ma tych domów, nie ma tego bezpiecznego miejsca, ale my już go nie potrzebujemy, bo w Bogu mamy bezpieczeństwo. I tylko w Nim. Jest pewne bezpieczeństwo. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że wszystkich odzyskaliśmy. I cieszymy się z tego, że Bóg jest z nami. I Dawid jest hojny, słuchajcie. Nie tylko pomaga temu Egipcjaninowi, który tam umierał z głodu. Nie tylko pomaga tym, którzy pozostali przy potoku Besor, bo inni nie chcieli ich tam poczęstować tym łupem. Ale Dawid powiedział, nie tak będzie. Również dostaną tyle samo. Nie tylko się o nich troszczy, ale również obdarowuje inne miasta z tego nadmiaru, który tutaj odebrali od tych Amalekitów. Nie zabiera ich dla siebie, że dla nas, ale również rozdziela innym. Dalej są wymienione te miejsca i tak dalej. Nie będziemy tego czytać, dokąd poszła ta pomoc. A więc zobaczmy, co powoduje spotkanie z Bogiem. Jakie są efekty, kiedy skruszonym sercem do Niego przychodzimy. W Nim pokładamy nadzieję. W Nim się wzmacniamy. Jak to zmienia nasz sposób myślenia i zachowania. I od tego momentu Dawid, mogę to w 100% powiedzieć, jest mężem według Bożego serca w tym 30 rozdziale, który czytaliśmy. Widzimy tą przemianę dla potrzebującego jednego osoby, dla całej grupy. Widzimy wspaniałego męża Bożego. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj z tymi myślami, z tą nauką was już tutaj zostawić, pozostawić. Mam nadzieję, że to jak dla mnie było to odkrywcze, może dla niektórych, dla kogoś z was również. Jeśli dzisiaj identyfikujesz siebie, że jestem słaby, osłabiony, muszę odpocząć, to potok Besor jest dla ciebie. To nie jest wstydliwe miejsce. To nie jest miejsce porażki. To jest miejsce, gdzie możesz szukać zaufania w Bogu, wzmacniać się w Nim. A możesz to też zrobić, patrząc na innych i od nich się uczyć. Uczyć się zachęcenia, pocieszenia, jak inni sobie poradzili z Bogiem, jak mogą walczyć pomimo utrudzenia. A jeśli myślisz o sobie, że czasami taki byłem szorstki wobec tych, którzy może się gdzieś nie pojawili albo nie przyszli na jakieś spotkanie i tak sobie pomyślałem, dlaczego oni tacy są? Dlaczego to dla nich nie jest ważne? A nie wiemy, co oni przeżywają, jaki mają stan, co Bóg w tym momencie dla nich czyni. Tego nie wiemy. Tak szybko nie oceniajmy siebie nawzajem, bo możemy kogoś naprawdę skrzywdzić. I to zniechęcenie będzie bardziej niż zachęcenie. A słowa Dawida, który powiedział, nie róbcie tak, bracia moi, uczmy się od niego, w jaki sposób mamy się do siebie zwracać. Jesteśmy braćmi i siostrami, nawet wtedy, kiedy się potykamy. Nawet wtedy, kiedy odpoczywamy nad potokiem Besor. Jesteśmy braćmi i siostrami. Potrzebujemy siebie nawzajem. A jeśli dzisiaj potrzebujesz wzmocnienia, obojętnie gdzie jesteś, może jesteś tym Egipcjaninem, wszyscy cię porzucili, nie masz gdzie pójść, nie masz gdzie się schronić. W kościele znajdziesz ludzi, którzy podadzą ci ten kubek i tą strawę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy się zbliżają do Boga, od Niego też otrzymują pewien dar. Dar okazywania miłosierdzia. I to nie przychodzi z trudem, tylko powinno to przychodzić naturalnie. Odruchowo. Potrzebujesz, pomagam ci. A nie wiemy, co później się wydarzy. Kochani, zostawiam wam to słowem. Niech was Bóg błogosławi. Obyśmy byli wspaniałą społecznością, gdzie szanujemy się nawzajem, jedni drugich. Ci, którzy walczą i ci, którzy żyją nad potokiem Besor, wszyscy jesteśmy potrzebni i wszyscy mamy zadanie do wykonania. Amen.